Paweł III, 1534-1549. Leon X był ostatnim papieżem, mecenasem okresu renesansu, epoki, w której wierzono w równowagę wszechrzeczy i w prawdy możliwe do odkrycia dzięki potędze ludzkiego rozumu. Wszystko, co nastąpiło po nim, nosiło już piętno mentalnego zwrotu, który od harmonii prowadził ku zachwianiu poczucia bezpieczeństwa i pewności w każdej sferze życia społecznego i indywidualnego. W sztuce te nastroje zwątpienia i bezradności, usprawiedliwione, gdy przyjrzeć się wydarzeniom na mapie politycznej Europy, targanej m.in. klęską wojen religijnych oraz odczuwających niebezpieczeństwo tureckie, znalazły swe odzwierciedlenie w tzw. manieryzmie. Był to styl pełen udziwnień i kontrastów, przetwarzający wzory wykreowane przez największych mistrzów przeszłości z niewiarą w możliwość przekroczenia kiedykolwiek osiągniętych przez nich szczytów. Przede wszystkim za absolutnie doskonałe były uznawane dzieła Michała Anioła, które w nieskończoność analizowano, naśladowano i interpretowano. Lecz i stanowiący ideał epoki Buonarroti sam zaczął odczuwać coraz dotkliwiej jej klimat. W swoim długim, wypełnionym tytaniczną pracą życiu przyszło mu przecież być świadkiem końca znanego mu świata. Obserwował wydarzenia we Florencji, upadek Medyceuszy, triumf, a potem egzekucję Savonaroli, którego wizjonerskie kazania wstrząsnęły nim do głębi i wreszcie powrót Medyceuszy, lecz do zupełnie przeobrażonego już miasta. Gdy do tego dołączymy jeszcze szereg osobistych dramatów Michała Anioła, począwszy od problemów związanych z realizacją grobowca Juliusza II, zrozumiemy ewolucję, która dokonała się w sztuce tego niezwykle wrażliwego człowieka. W jego dziełach dochodzi do maksymalnego wzmocnienia ekspresji i do podważenia obowiązujących dotąd bezwzględnie zasad. Owe zjawiska zaznaczyły się już bardzo wyraźnie w kreacjach Buonarrotiego z lat 20., czego dowodem są nagrobki medycejskie w Nowej Zakrystii przy kościele świętego Wawrzyńca we Florencji oraz klatka schodowa Biblioteki Laurencjana przy tejże świątyni. Podobnie jak i rzeźby, tak i budowle Michała Anioła zdaje się rozpierać wewnętrzna siła, która ujawnia się w cierpieniu stłoczonych kolumn, okien, w nieznajdujących odpowiedniego podparcia rozerwanych przyczółkach, w odebraniu właściwej, zgodnej z tradycją i logiką funkcji elementom architektonicznym. Te cechy znamionowały również prace Michała Anioła powstałe na życzenie Pawła III, czyli Aleksandra Farnese. Jeszcze jako kardynał zlecił Antoniemu da San Gallo zaprojektowanie swego pałacu, który miał odpowiadać wysokiej pozycji jego rodu. Prace budowlane rozpoczęły się na dobre dopiero po wyborze kardynała na tron papieski w 1534 roku. 8 lat później, po śmierci da San Gallo, kierownictwo budowy przejął Michał Anioł. Swoją interwencję rozpoczął od drugiego piętra, korzystając po raz pierwszy w Rzymie ze swych przemyśleń nad Laurencjaną. Palazzo Farnese jest jednym z najbardziej monumentalnych na terenie Rzymu, a jego dziedziniec uchodzi za najpiękniejszy z powstałych w pierwszej połowie XVI wieku. Jednak plany Michała Anioła dotyczące pałacu były o wiele bardziej ambitne. Artysta zamierzał połączyć go mostem, który miano specjalnie w tym celu przerzucić przez Tybr, z willą Farneziną na drugim brzegu rzeki. Do stworzenia tego ogromnego kompleksu jednak nie doszło, bo nawet dla niezwykle zamożnego papieża jego realizacja okazałaby się zbyt kosztowna. Do wielkich zasług Pawła III dla wiecznego miasta należało powierzenie Buonarrotiemu przebudowy znajdującego się w krytycznym stanie kapitolu. Ani papież, ani artysta nie doczekali się ukończenia całości, co miało nastąpić dopiero po połowie XVII stulecia. Florentyńczyk i tu dokonał przełomu. Stworzył pierwszy podporządkowany jednej dominancie nowożytny plac publiczny. Jego genialne scenograficzne założenie stało się później inspiracją dla tysięcy architektów i urbanistów doby baroku. W centrum placu ustawiono przeniesiony tu z Lateranu jedyny zachowany od czasów starożytnych brązowy pomnik konny przedstawiający cesarza Marka Aureliusza. U schyłku swego pontyfikatu w 1547 roku Paweł III powierzył sędziwemu już Buonarrotiemu kierownictwo budowy Bazyliki Świętego Piotra. Michelangelo prowadził tą budowę do ostatnich swoich dni, przez 17 lat. Zmodyfikował on pierwotną wersję planu kościoła autorstwa Bramantego oraz zaprojektował wydłużoną, przypominającą tiarę kopułę. Całości nadał charakter niezwykle dynamiczny. Jak na Kapitolu zastosował tu zasadę subordynacji, to jest podporządkowanie elementów mniej znaczących tym najważniejszym, w tym przypadku kopule. I może tak artysta dał w symboliczny sposób wyraz swemu przeczuciu intencji towarzyszących długoletnim obradom otwartego przez Pawła III w 1545 roku Soboru Trydenckiego, głoszącego konieczność uporządkowania spraw Kościoła, jego wzmocnienia i bezwzględnej jedności w walce z zagrożeniami. Zamykając nasze dzisiejsze spotkanie z Michałem Aniołem i Pawłem III Farnese, nie sposób nie wspomnieć, że wspaniały sąd ostateczny w Kaplicy Sykstyńskiej powstał także z woli tego papieskiego mecenasa. Obecna w nim atmosfera, grozy, rozproszenie w chaosie kosmicznym zatrwożonych postaci powoduje, iż monumentalny fresk sykstyński uznajemy za doskonały wyraz niepokojów doby przedtrydenckiej.